Śpiewał dla nas Tadeusz Nalepa, grał dla nas Tadeusz Nalepa, a przy telefonie jest już pan Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej. Dzień dobry, dobry wieczór.
Witam pani Magdaleno, witam państwa.
Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych dobiega końca. Była to kilkudniowa wizyta. Na początku, jak wiem, oczywiście spotkał się prezydent i pierwsza dama z Donaldem Trumpem. Pan na tym spotkaniu był. Proszę powiedzieć, jak to spotkanie wyglądało i jak w ogóle ta wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu jest oceniana?
No więc prawda jest taka, że moja relacja niezbyt będzie się tu chyba pokrywać z oficjalnym przekazem, ponieważ to, co widzę, no widziałem dosyć mieszany przekaz, to znaczy niespecjalnie wierzę, tak patrząc zdroworozsądkowo na te tutaj umowy różne zawarte między Polską a Stanami Zjednoczonymi, że one są takie szczególnie korzystne dla nas. No, nie chcę się szczególnie tutaj jakby wymądrzać na tematy, na których się tak naprawdę dogłębnie nie znam, typu wojskowość i tak dalej, więc no, pominę ten wątek, ale no, jasne jest, że przekaz również z drugiej strony był taki mieszany w tym sensie, że z jednej strony tutaj się bardzo zbroimy i mówi się o tym, że to uzbrojenie jest jakby nam potrzebne tutaj z powodu zagrożenia rosyjskiego. Jednocześnie prezydent Trump deklaruje, że ma nadzieję, że Polska stworzy świetne relacje z Rosją w najbliższym czasie. No, te rzeczy niespecjalnie się tutaj dodają, że tak powiem. No, w każdym razie to jest jakby taki wątek nie do końca tutaj może też w Polsce zrozumiany, że administracja tutaj powiedzmy prezydenta Trumpa, a reszta establishmentu amerykańskiego to nie zawsze jest dokładnie to samo. No, widać to było tutaj w czasie naszej wizyty na Capitol Hill, gdzie tam tych wątków rozmaitych sprzecznych z tą oficjalną linią administracji pojawiło się znacznie więcej.
Jakie to są te wątki, o których pan mówi, sprzeczne?
No to jest tak, że w ogóle pozycja prezydenta Trumpa nie jest taka pewna. Dużo jest tutaj sił, które chciałyby jakby pchnąć go w kanał tego impeachment. No, nie sądzę, żeby to się stało jakby w najbliższym czasie, a może nawet to się wcale nie stanie, ale no, dużo jest właśnie sił, które zdecydowanie inaczej jakby tutaj patrzą na potrzeby Stanów Zjednoczonych i zdecydowanie przeciwdziałają polityce Donalda Trumpa na różnych płaszczyznach.
Mówi pan o różnych środowiskach. Wiemy, że na pewno do tego chcieliby doprowadzić demokraci, a jakieś inne środowiska, dla których polityka Trumpa jest nie na rękę, to kto?
No choćby możemy tutaj przypomnieć ten nieopublikowany list 60 senatorów amerykańskich. No, to był list, który jakoś tutaj zastopowano w ostatnim momencie i były jakieś tam dementi, że go nigdy nie było, ale no, chyba wygląda to tak, że ten list powstał, tylko no, nagle uzmysłowiono sobie, że jest to wyjątkowo niefortunny moment, żeby go tutaj pchnąć w przestrzeń publiczną. I ponieważ mamy w Senacie 53 republikanów i 45 demokratów i dwóch niezależnych, to znaczy, że jeżeli ten list był podpisany przez 60 senatorów, to znaczy, że znacząca część tych podpisów musiała być właśnie podpisami senatorów republikańskich. No, to byłby wyjątkowy nietakt, jeżeli chodzi o tutaj kontakty partii republikańskiej z prezydentem, który reprezentuje tą partię.
A skąd pewność, że taki list powstał? Pan rozmawiał z osobami na Kapitolu, pan dowiadywał się coś więcej na temat tego listu?
No, tym razem nasze kontakty były ograniczone do Izby Reprezentantów, więc ja nie mam żadnych takich bezpośrednich tutaj doniesień, ale no, wystarczająco dużo poszlak wskazuje na to, że ten list powstał, tylko go po prostu nie opublikowano. Ten list może w takiej czy innej formie pojawić się w przyszłości również.
Nie opublikowano, bo były naciski ze strony środowiska Donalda Trumpa, czy ze środowiska właśnie republikańskiego?
No zdecydowanie byłby to wyjątkowy, nie tak tutaj, nie tylko w stronę wizytującego prezydenta Polski w momencie podpisywania całej masy bardzo korzystnych dla Stanów Zjednoczonych umów, no takich rzeczy się po prostu nie robi. No,
ale pan na spotkaniu z prezydentem Dudą i Donaldem Trumpem był. Z kim udało się panu porozmawiać? O czym pan mógł porozmawiać? Co udało się wyjaśnić?
No i wie pani, ja nie chciałbym tutaj tego spotkania przedstawiać w złym świetle. Był to raczej taki PR-owy spęd. Tam było 200 osób. Oczywiście były to osoby zaproszone, ale no, poza tym, że jeden i drugi prezydent wygłosili swoje przemówienia i natychmiast zniknęli bez możliwości nawet zadania jakichkolwiek pytań, no, to jest jakby opis tego spotkania. Tutaj nikt nie chciał jakiejś szerszej dyskusji na jakikolwiek temat.
Ale pan oprócz tego, że wysłał pan informacje na temat sprawy 447 do 150 biur w Izbie Reprezentantów, to pan też rozmawiał z politykami. Z kim udało się panu porozmawiać w tej sprawie i jakie są reakcje amerykańskich polityków na tę polską sprawę?
No to był rodzaj takiej wizji lokalnej. Byłem w 150 biurach. No oczywiście nie miałem 150 rozmów. Tych rozmów takich bardziej poważnych, powiedzmy od 15 do 45 minut, miałem 9, ale no to były takie istotne jakby rozmowy w tym sensie, że umożliwiły mi jakby zmierzenie pulsu tutaj Izby Reprezentantów, przynajmniej na tym etapie. No, to jest oczywiste, że nie mamy tam wielu przyjaciół. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, że prawdopodobnie w tym momencie nie mamy nawet jednego. A w każdym razie no, jest to wina tutaj Polonii i polskiej dyplomacji, że się po prostu pewnych rzeczy tutaj nie robi. Nie ma żadnego efektywnego lobbingu naprawdę. Więc no, te moje kontakty ograniczyły się głównie do tych stanów, w których jest najwięcej Polaków, czyli Wisconsin, Michigan, Ohio.
I co mówią? I co mówią ci przedstawiciele? Co mówią ci politycy o sprawie polskiej?
No, powiem pani, że niewiele mówią, bo niewiele wiedzą i niewiele ich te sprawy interesują tak naprawdę. Więc no, to świadczy również o tym, że Polonia w tych stanach jest mocno niebrawa i jasne jest, że no, musimy zrobić znacznie więcej, żeby tutaj Polonię wybudzić. Jasne jest, że w stanie Wisconsin, w którym jest praktycznie 10% osób polskiego pochodzenia, bo powinna być to no, istotna siła polityczna, a tak nie jest.
A jak sama wizyta prezydenta Andrzeja Dudy jest oceniana przez amerykańskie media? Co pisze się o tym porozumieniu, które zostało podpisane w związku ze zwiększoną obecnością wojsk amerykańskich w Polsce?
No więc pisze się dosyć niewiele na ten temat. No, prawda jest taka, że Polska jest dosyć marginalnie tutaj traktowana. No, przyznam się, że ponieważ byłem dosyć zajęty na Capitol Hill, nie obserwowałem tych przekazów w tym momencie prasowych tak bardzo dokładnie. Natomiast no, widzę, co się dzieje w Kongresie i mogę tutaj jakby prorokować, że te sprawy związane z roszczeniami to nie jest coś, co tutaj kompletnie zakończono tymi umowami, które podpisaliśmy w tej chwili, tylko to wybuchnie ze zdwojoną siłą już prawdopodobnie gdzieś tam koło listopada, kiedy ten raport na temat tutaj wywiązywania się Polski z rzekomych zobowiązań podjętych w deklaracji terezińskiej
A skąd taka pewność? Skąd informacje na temat tego, że to wybuchnie, że to będzie dla nas niekorzystne?
No, tak jak mówię, była to wizja lokalna. Widzę, jaki jest poziom zrozumienia tych rzeczy. Poziom jest dokładnie żaden z punktu widzenia naszych interesów. Nie ma tam naprawdę żadnej siły istotnej, która by oponowała, gdy powstaną głosy bardzo liczne, żeby stworzyć presję na Polskę. Ta presja powstanie. To widać zarówno po liście tych 60 senatorów, jak i liście 13 reprezentantów, który 10 czerwca został wysłany do prezydenta Trumpa.
Tak, to przypomnijmy, że przed samą wizytą prezydenta Andrzeja Dudy list 13 reprezentantów trafił do Donalda Trumpa. Piszą oni o tym, że w Polsce łamana jest demokracja, że nie ma wolnej prasy, wolnych mediów, że mimo to, że stacjonowali polscy żołnierze w Iraku, Afganistanie, w Syrii czy innych krajach sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi, te standardy demokracji są w Polsce łamane. I na końcu oczywiście jest poruszona sprawa relacji pomiędzy Polską a Izraelem związanych z restytucją właśnie mienia bezspadkowego, mienia prywatnego związanego z polskimi Żydami podczas Holokaustu. Mówi się także o tym, że piszą także ci reprezentanci o tym, że sekretarz Pompeo powinien wspiera ten dialog i mają nadzieję, że to będzie taka odwaga, żeby porozmawiać o tym z prezydentem Dudą. W każdym razie z oficjalnych przekazów nie wiemy, że ta sprawa była poruszana. Podpisali to między innymi przewodniczący Komitetu do Spraw Izby do Spraw Zagranicznych Elliot Engel oraz między innymi przewodniczący tego podkomitetu do spraw Europy, Eurazji, pan William Keating. To są dosyć chyba ważne osoby.
To są najważniejsze osoby w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, ale tutaj charakterystyczna rzecz, podpisał się również pan Tom Malinowski, który urodzony jest w Polsce. Pan Tom Malinowski jest tutaj jednym z członków Komisji Spraw Zagranicznych. Pan Malinowski wyjechał z Polski mając 6 lat, mówi po polsku, wychował się oczywiście w Stanach. No ale on jest tutaj podpisany pod tym listem. No jeżeli nie możemy tutaj dotrzeć nawet do osób urodzonych w Polsce, jest to jedyna osoba w kongresie, która jest urodzona w Polsce, no to jasne jest, że tym bardziej tutaj nie możemy liczyć na inne osoby. No powtarzam po raz kolejny, polska dyplomacja musi zaangażować tutaj znaczne jakby siły i środki w lobbying. I rozumiem, że Fundacja Narodowa płaci tam 45 tysięcy w firmie lobbyingowej, która no niewiele robi tak naprawdę, ale czy też nic nie robi, bo zasadniczo nie widać żadnych efektów tej działalności. Ale no to jest po prostu kropla, która tu jest potrzebna. Tak naprawdę i te inwestycje się opłacają. Z drugiej strony mamy tutaj wizję spłaty 300 miliardów dolarów, więc ktoś gdzieś tam w polskiej dyplomacji powinien się wreszcie wybudzić z tego snu, ponieważ ta sprawa tutaj nie odejdzie. To jest coś, co nas czeka w najbliższym czasie. To gwarantuję. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek iluzje tutaj odnośnie tego, że te sprawy zostały w tej chwili załatwione tymi kontraktami, to jest błędzie.
Jeszcze na koniec wchodził pan do tych reprezentantów, rozmawiał pan z nimi i wychodził pan z kwitkiem, czy wychodził pan z jakąś obietnicą, czy wychodził pan z jakimś zapewnieniem?
Nie, no żadnych zapewnień nie było. To znaczy, no głównie było tak, że dziękują, że to naświetliłem w ten sposób. W jednym wypadku miałem bardzo długą rozmowę z panem, który reprezentował kongresmena z Georgii. To nie jest stan, w którym jest dużo Polaków. Niemniej to było dosyć charakterystyczne, bo ten pan miał pochodzenie żydowskie, no i zaczął rozmowę od wszystkich wyuczonych też, pana Grossa, Grabowskiego, pani Engel King i pani Bikont, a rozmowę ze mną po 45 minutach zakończył przypomnieniem pogromu Kieleckiego. Więc no, to jest, bez względu na to, co się tutaj mówi i robi, jest pewien margines w Kongresie Stanów Zjednoczonych, który po prostu wpuści to jednym uchem, a wypuści drugim i zrobi swoje.
Udało się go przekonać? Udało mu się wytłumaczyć polską historię?
Nic, zero. Absolutnie nie ma żadnej możliwości porozumienia z takimi ludźmi.
No to już to, tak jak pan mówi, to już jest apel i skierowanie prośby do polskiej dyplomacji, żeby o tę prawdę historyczną lepiej zawalczyć. Tak samo, tak jak pan mówił, Polska Fundacja Narodowa chyba po to powstała także, żeby do takich spraw się odnosić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Wojciech Jeśman, Kongres Polonii Amerykańskiej. Mam nadzieję, że będzie pan dalej śledził i będziemy mogli się łączyć na antenie Radia Wnet i rozmawiać o tych sprawach polsko-amerykańskich, bo one są bardzo ważne w kontekście tego właśnie, o czym pan opowiada. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
I życzę i dobrych snów w takim razie życzę.
Dziękuję.
Godzina 7.35, słuchają państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95 i 2 FM. No a jak Stany Zjednoczone, no a jak Ameryka, to król jest tylko jeden. Inwestycje dla Polski, godzina 7.37, słuchają państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95 i 2 FM, a na całym świecie oczywiście pod adresem www.wnet.fm. Radiowa Kronika Budowy to format, w którym mówimy o tym, co dzieje się w ważnych, strategicznych spółkach Skarbu Państwa, co dzieje się w ważnych przedsięwzięciach, jeżeli chodzi o polski przemysł. I takim jednym z przedsięwzięć jest na pewno funkcjonowanie Stoczni Szczecińskiej. Przy telefonie jest pani Małgorzata Jacyna-Witt, pełniąca obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Ale nie tylko jest pani pełniącą obowiązki prezesa Stoczni Szczecińskiej, jest także pani przewodniczącą Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Zachodniopomorskim. Te dwie funkcje dziś pani łączy. No to może zacznijmy od tego, dlaczego nadal nie ma prezesa Polskiej Stoczni w Szczecinie i co w najbliższym czasie z tym się stanie? Czy są jakieś dobre perspektywy, żeby ten prezes już był na stałe?
W tej chwili został ogłoszony konkurs. Do wczoraj można było składać dokumenty zarówno na funkcję prezesa, jak i członka zarządu Stoczni Szczecińskiej. 24 czerwca będziemy mieć Radę Nadzorczą, która zadecyduje, kto zostanie prezesem Stoczni Szczecińskiej i kto będzie członkiem zarządu. Myślę, że powoli dobijamy do brzegu, bo to takie dobre określenie w przypadku przemysłu stoczniowego. Dobijamy do brzegu, jeśli chodzi o wyłonienie zarządu. Tym bardziej, że ja byłam wcześniej członkiem Rady Nadzorczej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Byłam też w Radzie Nadzorczej i jestem w dalszym ciągu, bo zostałam wybrana ponownie do Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej i jakby moja znajomość tej branży i znajomość tych firm w Szczecinie umożliwiła spokojne przejście pomiędzy działaniem poprzedniego zarządu, który został odwołany, a tym nowym zarządem, który będzie w najbliższym czasie powołany. Także bardzo spokojnie, jest kontynuacja, wszystko idzie ku dobremu. Myślę, że przemysł stoczniowy i w tym właśnie Stocznia Szczecińska będzie tym naszym, tą naszą podwaliną w ogóle przemysłu produkcyjnego w Polsce.
Mówi pani o tym, że to jest ta płynność, no ale jednak tego prezesa nadal nie ma. 11 lutego powstały polskie stocznie. To Stocznia Gdańsk i Stocznia Szczecińska mają współpracować przy budowie statków. Co dzisiaj robią obie stocznie? Jakie prace wykonują? Jak współpracują ze sobą?
Przede wszystkim mogę powiedzieć o tym, co robi Stocznia Szczecińska. My w tej chwili kończymy duży kontrakt, to jest kontrakt Neptun, wykonanie 6 sekcji statkowych dla niemieckiego armatora u nas na terenie stoczni w ramach naszych możliwości, naszego potencjału. Jesteśmy w czasie, czyli w terminie właściwej produkcji. Myślę, że armator, nasz odbiorca jest zadowolony, praktycznie nie mamy żadnych reklamacji, więc to świadczy też o tym, że zarówno Stocznia Szczecińska, jak i potencjał podwykonawców na terenie Stoczni Szczecińskiej, bo my oczywiście, tak jak jest to w nowoczesnym przemyśle stoczniowym, opieramy się w znacznej mierze na naszych wykonawcach, jest bardzo duży i jak widać bardzo skuteczny. Poza tym Stocznia Szczecińska oczywiście przygotowuje się do produkcji Ropaxa, tutaj czyli dużego promu, który będzie bardzo innowacyjnym jako jednostka pływająca. My musimy w ogóle budować promy dla polskich armatorów i dobrze jest, jeżeli te promy, i bardzo dobrze jest, jeżeli te promy będą budowane w polskich stoczniach, dlatego że te pieniądze zostaną w Polsce. Oczywiście można zamówić takie promy na przykład w krajach azjatyckich, tylko wtedy wiemy dobrze, że te setki milionów dolarów wypłyną nam z naszego kraju i gdzie indziej będą inwestowane, co nie jest dobre dla naszej gospodarki. Stąd produkcja jest bardzo istotna, produkcja w stoczni dla Szczecina i dla województwa zachodniopomorskiego szalenie istotna, bo na tej produkcji też mogą budować swoją siłę, swój potencjał mniejsze firmy podwykonawcze. Więc my w tej chwili przygotowujemy się do budowy tego promu. Będziemy tutaj współpracować przede wszystkim z Morską Stocznią Remontową Gryfia, która z dotychczasowych ustaleń ma być liderem produkcji tych promów, bo wiadomo, że to nie będzie jedyny prom, czy jeden prom, tylko mamy i przygotowujemy się do produkcji całej linii tego typu promów w Polsce.
A kto te promy od nas kupi, tę całą linię?
Przede wszystkim nasi armatorzy, PZB i PZM, czyli Unity Line, spółka PZM-owska, bardzo potrzebują takich promów, dlatego że w najbliższym czasie te promy, które w tej chwili funkcjonują na liniach pomiędzy Polską, a przede wszystkim Skandynawią, one będą już dosyć stare. Zarówno stare, to nawet nie chodzi o wiek, tylko chodzi o technologię. My na Morzu Bałtyckim mamy ograniczenia co do napędu tego starego, konwencjonalnego. W tej chwili te nowoczesne napędy, czy to napędy hybrydowe, czy to napęd gazowy, jest konieczny od dosyć bliskiego już czasu. Stąd musimy mieć nowoczesne promy na Bałtyku i stąd nasi armatorzy muszą mieć te promy. W tej chwili potrzebujemy 5-6 promów dla naszych armatorów, ale jeżeli pokażemy w Europie, że potrafimy takie promy budować, to w tym momencie inni armatorzy, nie tylko polscy, będą mogli u nas składać zamówienia i bardzo zainteresowani są tego typu właśnie jednostkami. Więc na tym pierwszym promie przetestujemy swoje możliwości i umiejętności, natomiast następne promy będziemy otwarci oczywiście na współpracę ze wszystkimi, po pierwsze z polskimi armatorami, ale też z armatorami zagranicznymi.
Wiemy i wszyscy pamiętamy, jak ciężkie chwile przeżywała Stocznia Szczecińska kilka lat temu, kiedy mówiono się już praktycznie o jej zamknięciu. Jak dzisiaj wygląda struktura organizacyjna? Chodzi mi o to, ile osób jest zatrudnionych dzisiaj w Stoczni Szczecińskiej, no i jak państwo mają, jakie plany na rozwój stoczni?
To ta sytuacja była dramatyczna dla Stoczni Szczecińskiej wtedy, kiedy Platforma Obywatelska zdecydowała się na zamknięcie stoczni przy współpracy, niestety, czy na podstawie decyzji Unii Europejskiej. Można było wtedy obronić tę stocznię, ja to mówię z pełnym przekonaniem. Natomiast to jest taki trochę płacz w tej chwili nad rozlanym mlekiem, ale musimy w tej chwili bardzo mocno pilnować własnych interesów. My w tej chwili w stoczni zatrudniamy, w samej Stoczni Szczecińskiej, jako naszej firmie, zatrudniamy 128 osób, 128 pracowników. Natomiast na terenie całego parku przemysłowego, czyli na tym terenie Stoczni Szczecińskiej, którym zarządzamy, pracuje około 2000 osób. Jeżeli dodamy do tego 700 pracowników w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, to już świadczy to o bardzo dużym potencjale naszego przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Czy mamy plany rozwojowe?
Tak. Ale dopytam się, mówi pani, że w stoczni pracuje niecałe 130 osób, a w parku przemysłowym to... A park przemysłowy czym się zajmuje dziś?
W parku przemysłowym funkcjonują firmy podwykonawcze, w większości z branży stoczniowej, firmy, które zajmują się spawaniem, obrurowaniem tak zwanym statku.
A czy to nie może być wszystko w ramach jednej stoczni szczecińskiej?
Trochę zmienił się system funkcjonowania stoczni, nie tylko w Europie, także robimy to w Polsce. To trochę jak z firmami budowlanymi. Kiedyś firma budowlana zatrudniała fachowców z różnych branż, nie wiem, hydraulików, murarzy i tak dalej. I w tej chwili te firmy zupełnie inaczej funkcjonują. Czyli firma budowlana to jest ta etapa zarządcza z kierownikami kontraktów i tak dalej, natomiast do wykonywania poszczególnych robót zatrudnia się podwykonawców.
A czy to są polskie firmy, te podwykonawcze?
Tak, bo oni są bardziej elastyczni i mobilni. To samo tutaj w przypadku stoczni. My mamy na naszym terenie w większości polskie firmy, które funkcjonują w Polsce w ramach polskiego systemu podatkowego. Część z tego to jest kapitał zagraniczny, ale funkcjonujący w Polsce, znakomicie to już w Polsce osiedlony. I to są głównie firmy podwykonawcze, które będą realizowały nasze kontrakty jako firmy zarządzającej całymi projektami. I myślę, że ten system, ten sposób funkcjonowania jest bardzo dobry, aczkolwiek mamy zamiar oczywiście zwiększyć naszą kadrę w momencie, kiedy zaczniemy produkować już na poważnie, w cudzysłowie oczywiście na poważnie, czyli kiedy wejdziemy już w tę taką konkretną produkcję Ropaxa, wtedy zatrudnimy oczywiście większą kadrę, ale przede wszystkim kadrę projektową i kadrę nadzorczą, czyli tych ludzi, którzy potrafią nadzorować budowę statku, którzy potrafią wykonywać i nadzorować poszczególne elementy produkcji.
Bardzo dziękuję. Tym planom oczywiście też będziemy się przyglądać. Ta Polska w budowie trwa. Agencja Rozwoju Przemysłu intensywnie inwestuje, jak widzimy, i też Stocznie Polskie wspiera. Bardzo dziękuję. Pani prezes Małgorzata Jacyna-Witt była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Do widzenia.
Do widzenia.
Radiowa Kronika Budowy.